Chciałem kontynuować słowo sprzed 3 tygodni, już to było, zacząłem je mówić zanim wyjechałem na urlop. Tydzień temu mówiłem, wróciłem z urlopu i miałem taką silną inspirację, żeby mówić o modlitwie Anny, która płakała przed Bogiem i mówić o tym, w jaki sposób, co się dzieje, kiedy nasze łzy zamieniają się na modlitwy. To was już nie będę tego wracał, odsyłam was, bardzo fajna ilustracja, wiele różnych wersetów, które o tym pokazują. Co się dzieje w naszym życiu, kiedy nasza beznadzieja jest zamieniona na aktywne wołanie i szukanie Boga, tak? Bo możemy być w beznadziei, możemy być w bardzo trudnej sytuacji, ale wcale nie musimy w tym momencie dokonywać transferu tej trudnej sytuacji, tych naszych emocji na modlitwę. Wtedy coś się zatrzymuje, ale możemy też zamienić to na modlitwę. I jest wiele razy w Biblii pokazane, jak ludzie, którzy stają w trudnej sytuacji, był też król Hiskiasz, też taka historia z jego życia, kiedy Bóg o 180 stopni zamienił wszystko, pokazana. Natomiast teraz, dzisiaj czułem, żeby wrócić do tego, co mówiłem przed urlopem, ponieważ kazanie miało kilkanaście wersetów, a ja tylko 1/3 zdążyłem przekazać i chciałem wrócić do tematu Królestwa Bożego. Wiecie, To jest coś takiego nieuchwytnego. W Biblii bardzo często mamy słowo królestwo, natomiast w związku z tym, że ono nie jest jakoś zinstytucjonalizowane między nami, to my nie potrafimy go dostrzec. Wiemy, kim my jesteśmy, wiemy, jaką mamy pracę, jakie powołanie, coś wiemy o życiu wiecznym, bo jesteśmy tym osobiście zainteresowani, coś wiemy o wspólnocie, coś wiemy o rodzinie, o domu, o naszej pracy. Ale kiedy mówimy o Królestwie Bożym, to nie wiadomo, z czym to zjeść. Tak? A jednak słowo pokazuje, że to jest najistotniejsza rzecz dla Boga. W modlitwie, tak zwanej pańskiej modlitwie, to jest to, do czego Bóg cały czas wraca. W Piśmie Świętym. I modlitwa pańska mówi o tym, że jak macie się modlić, to módlcie się, przyjdź Królestwo Twoje. Ja wierzę, że my powinniśmy też być tymi ludźmi, którzy są nakierowani na to, żeby szukać Bożego Królestwa. Wiecie, Grecy mieli swoje mity. Dzisiaj moja córka mnie zapytała, kto to był Herkules w samochodzie. Myślałem, że się skończy na tym, ale później już poszło w Neptuna, Hades i inne rzeczy. W jaki sposób to kształtowało kulturę grecką i później też jak to od czasów renesansu zaczęło wracać w kulturze europejskiej. I myślałem sobie, jakby było fajnie, jak my byśmy żyli w taki sposób, żeby Królestwo Boże, które nie jest mitem, ale jest rzeczywistością, chociaż poprzez to, że jest nieuchwytne, pozostaje gdzieś w sferze mitów, żeby to wróciło i tak i miało wpływ na nasze życie. Tak? Jak taki Grek czy jakiś mieszkaniec czasów antycznych wyruszał w morze, to on po prostu patrzył na to niebezpieczeństwo tych burz i myślał o Neptunie i o syrenach. Tak? Czy my jesteśmy pod wpływem Królestwa Bożego, tak jak ludzie w czasach antycznych byli pod wpływem swoich mitologii? Więc Królestwo Boże to jest to, o czym Bóg mówi i to, do czego się zwraca. Teraz tak, jeszcze to tak mówię na razie, tylko nie idąc do kolejnych wersetów, w celu przypomnienia tego, co mówiłem wcześniej. Wiesz, my mamy tendencję, żeby próbować tworzyć nowe rzeczy. Własne królestwa. Żeby własne życie ogarnąć i zagospodarować. I teraz Słowo Boże mówi, o tym czytaliśmy 3 tygodnie temu, że Jezus mówi, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc Słowo Boże mówi, że Jego Królestwo ma być ważniejsze od wszystkich naszych dążeń, pragnień i tych rzeczy, które my staramy się zbudować. Oczywiście bliższa koszula ciału i kiedy próbujesz ogarnąć własne życie, własny dom, rodzinę, dzieci, to jest to coś właściwego, ale musisz dostrzec w tym wymiar królestwa, żeby to nie było tylko budowaniem własnego królestwa, organizowaniem własnego życia, własnego imperium. Czytaliśmy też 3 tygodnie temu fragment, kiedy Jezus, będąc kuszonym, jest powiedziane, że diabeł wyprowadził go na wysoką górę i pokazał mu królestwa świata i chwałę tych królestw. I powiedział, jeżeli oddasz mi pokłon, to oddam tobie te królestwa. To jest ilustracja, dlaczego my nie patrzymy na chwałę króla i jego królestwa z takim głodem i pragnieniem. Powód jest taki, że widzimy królestwa tego świata, które mają chwałę i ich pożądamy, ich pragniemy. W związku z tym Królestwo Boże blednie, tak? Jezus się oparł tej pokusie i powiedział, tylko Bogu służyć będziesz. Poddanie się Królestwu to jest najważniejsza rzecz w temacie Królestwa. Poddanie się Królowi i Jego Królestwu, żeby odziedziczyć Królestwo. A pójście za chwałą innych królestw i nie poddawanie się prawom tych królestw, rządom władców tych królestw, jest odejściem od woli Bożej. Wiecie, to, czego my mamy pragnąć, i tak jak mówi ten fragment, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, ma być w naszym sercu brzmieć bardziej niż to, że tam jest napisane dalej, a wszystko inne będzie wam dodane. I to jest sprawa naszego życia tutaj na ziemi, to jest sprawa Królestwa Bożego. Bóg mówi, szukaj bardziej Królestwa Bożego. Jezus głosił Królestwo Boże, Jan Chrzciciel głosił Królestwo Boże. Jezus głosił Ewangelię Królestwa, apostołowie głosili Ewangelię Królestwa. Słowo Kościół nie jest prawie wspomniane, jest tylko dwa razy wspomniane, takie słowo jest użyte w naszych Bibliach, w tak zwanym Nowym Testamencie. Natomiast słowo Królestwo dziesiątki razy wraca. Dlatego to jest tak ważne dla nas. My oczywiście mamy w naszych głowach swoje koncepcje, które uważamy, że są ważne, ale ważne jest to, co jest ważne. A nie to, co nam się wydaje, że jest ważne. Tak? Przychodząc do kościoła, możesz myśleć, o, Bóg jest ważny, tak? Bóg jest ważny i teraz, a ja jestem nieważny. Dobra. I to bardzo często wynika z tego, jak my postrzegamy życie. Dlaczego masz być nieważny, jeżeli jesteś jego dzieckiem? Jesteś ważny, tak? Później możemy mieć takie myślenie, a w życiu z Bogiem to chodzi o to, żeby żyć pobożnie. Więc życie składa się z elementów, czy pór, czy okresów pobożnego życia i tego bezbożnego. No ale ja chcę się nakłonić moje życie, żeby było jak najwięcej pobożności. I mamy tego rodzaju myślenie. Ktoś w danym momencie przeczytał jakiś fragment, jakąś książkę może o nadprzyrodzonym Bożym działaniu, o mocy Bożej i nagle to mu się wydaje, że to jest ważne teraz. Bo teraz to przeżyłem, albo mam jakieś świadectwo Bożego działania i mówię, to jest ważne, bo teraz to przeżywam, tak? Tak jak nowy człowiek rodzi się w rodzinie, przychodzi na świat i wszystko zaczyna obracać się wokół tego nowego człowieka, nowego życia, które pojawia się w małżeństwie, tak? I wszystko zaczyna się kręcić przez jakiś czas. Tak samo jest w naszym duchowym życiu. Natomiast Słowo zawraca nas i mówi Królestwo. To jest Boży biznes. To jest Boże dążenie. To jest Boży cel. On chce panować. O tym jest Słowo Boże. Do tego zmierzają nasze modlitwy. Okej? Okay? I wtedy wiesz, i Słowo Boże mówi, że jeżeli my podporządkujemy nasze myślenie i dążenie Królestwu, to Bóg zajmie się naszym życiem. To jest tak, jak na tej, tak jak Zbyszek mówił dzisiaj, że grawitacja, tak? Że ignorujemy grawitację, jeżeli ją ignorujemy, możemy zginąć. Możemy również zginąć, szanując tą grawitację, używając ją do tego, żeby zginąć. Tak samo jest z Królestwem. Żyj w Królestwie. Pożądaj Królestwa. Pożądaj Królestwa Bożego i Jego chwały. Miej nadzieję nadchodzącego Królestwa. Żyj według praw Królestwa. Podporządkuj się Królowi. To jest esencja życia. To jest to, co najważniejsze. Cała reszta to są nasze wyobrażenia o życiu z Bogiem. Co mogę zrobić lepiej? Chciałbym być bardziej użyteczny. Są wszystko ważne rzeczy. Ale jeżeli one nie są, nie wynikają z tego miejsca, to są tylko często próbą poukładania sobie swoich relacji, żeby nie być potępionym przez siebie, swoje sumienie, innych ludzi. Ale to nie jest to, co najlepsze. Bóg kiedyś cię na koniec życia nie spyta, czy dobrze wypadłeś w oczach zboru, czy dobrze wypadłeś w oczach pastora, czy dobrze wypadłeś w oczach braci i sióstr. Czy się spisałeś? Bóg cię o to nie spyta. On będzie cię sądził na podstawie Jego słowa, tego, co jest Jego domaganiem się od naszego życia, według posłuszeństwa, jakie okazaliśmy Jego słowu, posłuszeństwa, jakie okazaliśmy Jego Synowi, posłuszeństwa, jakie okazaliśmy przykazaniom, które przekazał nam Jego Syn. To jest miejsce, tak? Więc Królestwo. Czym rządzi się Królestwo? Tak. Taki miałem obraz. science fiction. Nie wiem, czy oglądaliście Powrót do przeszłości. Taki stary film, już można powiedzieć oldschoolowy, powiedzą niektórzy. O zgredach też było trochę. Tydzień temu, więc warto posłuchać. Ale to nie na temat. I tamten główny bohater, jak on się nazywa? McFlynn? McFly? Tak? Przenosi się po prostu do tej ery Dzikiego Zachodu i ma taki ocieplacz założony i takie adidasy. I wiesz, i on po prostu wzbudza wielkie zainteresowanie tych kowbojów, którzy tam są. I tego, co mówi, jak się zachowuje, że wodę w barze prosi do wypicia. Po prostu te mordy takie, wiecie, kozackie, kowbojskie, nieogolone. Tak. Wiesz, po prostu. I on tam, i musi upłynąć trochę czasu, zanim on po prostu zaczyna funkcjonować w zgodzie z tym światem, w którym się pojawił. Bo wcześniej to budzi, wiesz, jego buty budzą zainteresowanie, jego kurtka, jego fryzura, to w jaki sposób mówi. Wiesz, wszystko jest po prostu, jest jakiś człowiek z kosmosu. Ale on później się zaczyna łapać, że żeby nie wzbudzać tych kontrowersji, to musi zacząć funkcjonować tak jak miejscowi. No i wtedy po prostu, wiesz, wtedy może zacząć dopiero coś robić. Później w innych częściach jest tak, że ci ludzie z Dzikiego Zachodu przenoszą się do tych czasów współczesnych, tak? I to jest ciekawe, że oni już nie wzbudzają zainteresowania takiego. Mówią, jakieś przebierańce. Jakiś bal maskowy z czasów po prostu, wiesz, Dzikiego Zachodu się jacyś pojawili. Trochę to tak wygląda, jak wiesz, jak my, którzy żyjemy i próbujemy żyć według pewnych wartości, pewnych zasad. Mówimy Bóg, diabeł, a ludzie myślą średniowiecze, czary. I my po prostu też już nie wzbudzamy takiego zainteresowania. Wiesz, to jest takie ciekawe w kontekstach, w jakich my żyjemy. Ale teraz sobie wyobraźmy po prostu, że wyobraźmy sobie, że królestwo istnieje. Na początek tylko wyobraźmy sobie. Myślę, że to jest początek w ogóle drogi, to jest wyobrazić sobie, że królestwo istnieje i król domaga się rzeczy. I to wszystko, co nie tak jest w tym świecie, wynika z tego, że nie poddają się ludzie istniejącemu królestwu, jego prawom, jego wartościom, jego zasadom i mają za nic króla tego królestwa. I dlatego jest bałagan i wszystko źle idzie. Wyobraźmy to sobie, że tak jest, bo tak jest. I wtedy spróbujmy żyć w zgodzie z tym. Kto ty jesteś? A na krakowskim przedmieściu mieszka prezydent. Tak? Urzęduje. I tak dalej. I mamy wybory. I tak dalej. Wiesz, kto ty jesteś? Wiecie, gdybyśmy byli tak świadomi królestwa, jak słowo tego, słowo i Jezus i Bóg mają nadzieję, że będziemy świadomi, nasze życie by wyglądało zupełnie inaczej. Rozumiesz, każdy krok, każdy oddech, każdy czyn dokonany przed królem, w świadomości, że król widzi, oceni, że niewidzialny widzi wszystko i może wszystko, i wie wszystko, i czyny dokonywane w ukryciu w naszym życiu będą pewnego dnia wszystkie ujawnione, i słowa wypowiadane w ukryciu, i on zna nasze myśli i nasze pragnienia. Wow! Jak wtedy zaczyna inaczej wyglądać zupełnie nasze życie, tak? My chcemy coś fajnego stworzyć, jesteśmy dziećmi króla. Mamy też ten dar, że jesteśmy twórczy, bo on jest stwórcą, tak? On jest początkiem, on jest stwórcą, my jesteśmy jego dziećmi, też mamy twórczość, potrafimy stworzyć rzeczy. Ale powiem wam, bądźmy bardziej twórczy w szukaniu dróg posłuszeństwa królowi i życia w zgodzie królestwa, z królestwem, niż w tworzeniu nowych dróg. To będzie dużo lepsze. Pomyślimy, co mogę zrobić lepiej, co mogę zrobić lepiej, wiesz? Król ci powie, co możesz zrobić lepiej. Król da ci sen i stworzysz po prostu zupełnie nowe rzeczy i zarobisz przy tym pieniądze. I to są świadectwa, które nawet w dzisiejszych czasach mają miejsce. Ale to się dzieje dlatego, że najpierw szukam Królestwa Bożego. Najpierw szukam Jego woli. Chcę, żeby Jego Ewangelia, Jego Królestwa była zwiastowana. I wtedy przychodzi oświecenie i Bóg daje nam twórczość. Ale niestety my w naszym życiu o wiele częściej chcemy być bardziej twórczy w tym, co tutaj robimy na ziemi. Oczekujemy twórczości od innych ludzi, żeby mieć pewną zabawę i rozrywkę, niż tego, że szukamy posłuszeństwa. Amen. Wyobraźcie sobie świetnych reżyserów filmowych, świetnych scenarzystów i aktorów. My idziemy na ich film i mamy świetną zabawę, bo ktoś przemyślał wszystko od początku ten seans. Napisał scenariusz. Reżyser to pięknie wyprodukował. Aktorzy to świetnie zagrali i miałeś 2 godziny i się świetnie bawiłeś. Ja byliśmy teraz na takiej komedii z Izą o stulatku, który wyskoczył przez okno i zniknął. Szwedzka komedia. Kapitalna. Nie polecam. Świetnie się bawiłem. Wiesz, ale teraz sobie pomyślałem, jak wychodziłem z tego kina i myślałem sobie, jak bardzo by mnie zainspirowało, gdyby scenarzysta się nawrócił, reżyser się nawrócił, aktorzy się nawrócili i nigdy by ten film nie powstał. Jak bardzo byłoby to dla mnie inspirujące? Nawet bym nie wiedział, co straciłem. Nie byłoby tego. My niestety w ten sposób patrzymy na nasze życie. Mówimy sobie na nasze życie, patrzymy i mówimy nuda. Dlaczego mówimy nuda? Bo myślimy, że istotą naszego życia jest wytworzenie rozrywki sobie, wokół siebie, dla innych, stworzenia nowych rzeczy, oryginalnych, wspaniałych i pięknych. Ale wiesz, pewnego dnia staniesz przed królem i zdasz sprawę ze swojego posłuszeństwa. I Bóg bardziej będzie zainteresowany nie tym, co wyprodukowałeś, co wytworzyłeś swoimi rękami, ale będzie chciał ci dać nagrodę, tak jak mówi Jego Słowo, dlatego, że żyłeś dla Królestwa, dla spraw Królestwa. Tak? Że kazanie na górze Jezusa wziąłeś na serio i zająłeś się miłosierdziem, współczuciem, postem i modlitwą. Mimo, że nie wyglądało to na po prostu, wiesz, spektakularne, ale poszedłeś w kierunku sprawiedliwego życia, pobożnego, oddzielonego, zainteresowanego Jego sprawami. To jest piękne. Dobra, cały czas mówię w pewnej abstrakcji, zdaję sobie z tego sprawę. Mało świadectw, więc dobrze, pójdźmy już teraz do słowa. Czyli Jego Królestwo 2. Szczęki 2. Roki 4. Tutaj mamy to słowo, które jest kluczowe dla naszego zrozumienia królestwa. Jest powiedziane, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli można powiedzieć nie rzeczy zewnętrzne, ale Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Rzymian 14:17. I to jest definicja. Im więcej mamy sprawiedliwości, tym więcej mamy Królestwa Bożego. Czyli jeżeli jesteś sprawiedliwy w swoim postępowaniu, nie grasz, nie kłamiesz, nie oszukujesz, chodzisz w światłości, dokonujesz prawidłowych wyborów, to Królestwo Boże zaczyna istnieć w twoim życiu. Cię zauważyłem ostatnio, akurat kogoś przyłapałem, bo mi po prostu, bo mi powiedział, że nie może się ze mną spotkać taka osoba i powiedział, że jest bardzo zajęta. I później się okazało, że w ogóle nie była ta osoba zajęta. Tak się zdarzyło, że to się wydało. Jak to mówią, kłamstwo ma krótkie nogi. Więc ciekawa była moja reakcja, bo ja powiedziałem, ja już wiedząc o tym, wiedząc, że ta osoba wie, ja po prostu zupełnie zlekceważyłem to. W ogóle pominąłem ten fakt. Wiecie dlaczego? Później sobie zdałem z tego sprawę. No bo my w takim świecie żyjemy. Że ktoś do kogoś pisze SMS-a, mówi, nie mogę, bo to, bo tamto, bo... I my to po prostu, my tak żyjemy, my nawet nie analizujemy tego, czy to jest prawda. My po prostu czytamy, że aha, jest komunikat, no nie da rady. Ale ja myślałem, ale po co takie komunikaty wysyłać? No czasami można, żeby komuś nie napisać, że się ma go w nosie, to może lepiej mu napisać, że jestem zajęty. Tak będzie mu łatwiej w życiu może. O, zajęty jest. Miał mu napisać, że mam go w nosie, nie chcę się z nim rozmawiać, to może nie najlepiej, tak? Ale wiesz, my żyjemy w świecie generalnie, który jest pełny kłamstwa, który jest pełny fałszu i takiej nieprawdy w intencjach. Dlatego nie ma królestwa, tak? Później, pokój, tak? Ile jest pokoju w naszym życiu? wokół naszego życia, na ile my jesteśmy tymi czyniącymi pokój. Peacemakerami. Na ile my po prostu pokoju czynimy wokół siebie. To jest ciekawe. Są ludzie, wokół których ja nigdy nie czuję się spokojnie. A oni zawsze mi mówią, to jest taka wyselekcjonowana grupa, mam na nich specjalną nazwę, ADHD-owcy. Póki się nie nawróciłem z mojego ADHD-zmu też, to tak nie widziałem rzeczy, ale dopiero jak się nawróciłem, to wzgardziłem tym. Jest taka grupa, jak się w nich znajduje, i mówię sobie po prostu, jedy, jak ja po prostu mam ochotę uciec. Ale oni mówią, że oni służą Bogu. I co z tym zrobić, fantem? No, ciekawe. Z drugiej strony Jezus mówi, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz i bardzo pragnę, żeby zapłonął, więc nie sądzę tych ADHD-owców. Kto wie, może oni właśnie czynią Bożą sprawiedliwość. Ale jednak jest wartość królestwa, które jest królestwem pokoju, tak? Czy moje czyny zaprowadzają pokój, czy nie pokój? Słowo Boże mówi, że ci czynią sprawiedliwość Bożą, którzy zaprowadzają pokój, a nie ci, którzy zaprowadzają wojnę. Taka jest generalna zasada. Więc, czy ja czynię pokój, tak? No i radość, tak? Czy zbieram owoce z tego mojego życia? To jest bardzo ciekawe po prostu, wiesz? Bo wyłania się obraz staruszka, który żyje sprawiedliwym życiem, bo już nic nie nabroi, bo jest za stary. Już z żoną się nie rozwiedzie. Bo po co? Żyje w pokoju, no bo kapcie, herbatka i ogródek. I jest pełny radości, bo już mu wracają ten poziom hormonów z czasów dzieciństwa. I staje się im mantel. Bardzo ciekawe. My lubimy takich dziadków. Ale teraz myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Boże Królestwo, to jest to, do czego Bóg nas wszystkich prowadzi, żebyśmy żyli w sprawiedliwości, pokoju i radości. Więc to jest istota. Ale teraz bardzo ciekawe, w jakim kontekście jest to powiedziane. Bo powiedziane to jest w kontekście naszego życia w odniesieniu do rzeczy widocznych i akurat tutaj jest mowa o jedzeniu i o potępianiu za to, że jemy, nie jemy. Jest całe, bardzo dużo jest w prawie Mojżesza na temat jedzenia. Taka dygresja tylko, że my wracamy do tych czasów. Coraz więcej się mówi o jedzeniu. Kiedyś to lekceważyłem. Sam miałem etap wegetarianizmu przez 2 lata w swoim życiu. Myślałem, że to było jakieś fałszywe. Dzisiaj widzę, że wracają te rzeczy. Widzimy, jak ludzie sobie zdrowie psują, tak, tym, co jedzą. I to jest tak naprawdę, ktoś powiedział, że 25% tego, co zjesz, służy zaspokojeniu twoich potrzeb, a 75% tego, co jesz, służy zaspokojeniu potrzeb lekarzy, którzy na tobie zarobią. Więc my wracamy do tego, jak jesz, co jesz, kiedy jesz, czy jesz w nerwach, czy jesz regularnie, co jesz. Tego jest coraz więcej. Mi to przypomina księgi mojżeszowe, które mówią, to będziesz jadł, tego nie będziesz jadł. Bo od tego zależało, czy będzie zdrowie w populacji, tak? Tej, która miała stać się populacją, które miało być pierwszym zalążkiem Królestwa Bożego. Dobrze, ale to tylko taka dygresja a propos jedzenia. Po prostu nie jedz wszystkiego, bardzo cię proszę. I też pamiętaj o tym, że jak ktoś ci coś daje w miłości, bo cię przyjmuje w domu, to ani się nie pytaj, co ci podał, ani nie kręć nosem, tylko zjadaj i dziękuj. To też jest element królestwa. Ale dobra, okej, okay. Dygresja. Więc, ale wracamy teraz do tego fragmentu. Ale tu jest powiedziane, bo są też inne rzeczy, nie tylko jedzenie. Ale jest wiele rzeczy, o których tu jest powiedziane, niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Więc wiesz, my mamy w naszym życiu rzeczy, mnóstwo rzeczy, które my uznaliśmy za dobre. I które są wartościowe, tak? My się możemy śmiać z takiej kandydatki na Miss, która wychodzi i zadają jej pytanie, które ona wie, że jej zadadzą. Czym się interesujesz? No, powiedziała, rolkami, jeżdżeniem na rolkach, studiowaniem chińskiego i pokojem na świecie. I my sobie żartujemy z tego. Ale gdyby każdego z nas zapytano, co jest dla nas wartością w naszym życiu, my również byśmy po prostu wcześniej czy później doszli do tego momentu, żebyśmy udzielili pewnych analogicznych odpowiedzi. Ja widzę też, to jest tak na takiej zasadzie, jak wychodzimy teraz stąd z tej sali, przenosimy się na tą salę z lustrami, zaczynają się rozmowy I ja widzę, kiedy poziom ekscytacji wzrasta w rozmowie. On wzrasta zawsze wtedy, kiedy rozmowa zaczyna dotyczyć tego, co mnie naprawdę interesuje. Tak? Ostatnio zauważyłem, że u mnie poziom ekscytacji wzrósł w obszarze, który zupełnie był niezidentyfikowany u mnie. A mianowicie w tym tygodniu prezydent podpisał ustawę, która umożliwia jeżdżenie na motorze do poziomu silnika 125 cm sześciennych na podstawie zwykłego prawa jazdy. Od razu przeglądarka moja zaczęła pracować. Nawet nie wiedziałem, że prędkość, gadżet... Są rzeczy, które wywołują... Kosiarka do trawy silnikiem 125. Że są rzeczy, które po prostu wzbudzają we mnie emocje. I tak jest, wiesz, tak jest zawsze, tak? Ktoś może powiedzieć po prostu, wiesz, dla mnie cię zboję, jest najważniejsze, kocham Boga. Później się okazuje, że najważniejsza rzecz to jest, żeby mieć święty spokój i być z dala od ludzi. I to mam między innymi tutaj. Niech to, co jest waszym dobrem, nie będzie powodem do bluźnierstwa, bo ktoś może powiedzieć, co on taki po prostu burak niegościnny jest. Jego dobrem jest to, że on lubi być sam. Lubi to. I to jest może dobrze, może tak został stworzony. Może został stworzony do pisania wierszy, może został stworzony do pisania poezji, może został stworzony do pracy naukowej, do tego, żeby się skupiać przez całe życie i pracować na czymś. Może ma taki temperament, może ma taką osobowość. Wszystko dobrze. Więc to jest dla niego dobrem, że on taki jest. Ale może się okazać, że dla innych jest to powodem zgorszenia. Tak? I teraz w takich sytuacjach, to co jest dla mnie wartościowe, dla kogoś może być rodzina, absolutnie, rodzina to jest, jestem domatorem, rodzina to jest moja rodzina, ja to lubię i kocham, tak? W porządku, okej, okay. Ale pamiętaj, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jakbyś próbował budować swoje imperium i chwałą zapełnić to imperium, czyli swoją rodzinę, przychodzić w chwałę z pominięciem Królestwa Bożego, to tragedię zbudujesz, a nie coś wspaniałego. Bo dzieci jest powiedziane, że są darem Pana, są dane na jakiś czas. Twoim podstawowym obowiązkiem jest wychować i usamodzielnić te dzieci. Usamodzielnić, żeby sobie poradziły i wychować, to znaczy, żeby szły drogą, którą nawet w starości z niej nie zejdą, bo tak były wychowane i wiedzą, że to jest dobre. Tak? Więc coś jest dla nas dobrem, ale pytanie jest, czy to jest dobrem dla innych. I czy to jest sprawą Królestwa, to dane dobro, które jest w nas. Wiecie, ja o tym wspominałem, myślę, że już w tym półroczu żeśmy bardzo często do tego wracali, że nie ma kościoła, że chrześcijaństwa nie ma, że chrześcijanie to jest tylko tam trzy razy wymienione w Biblii, a tak naprawdę to uczniowie. Ale myślę, że cały czas trzeba do tego wracać, bo dla wielu tak zwanych chrześcijan tym, co jest bardzo istotne i czego się bardzo mocno trzymają, to jest ich kościół. Może być dobrem dla nas, ale może też stać się przyczyną bluźnierstwa. To, że wiecie, są takie partie antyklerykalne, koncepcje antyklerykalne, koncepcje antychrześcijańskie, to się nie wzięło znikąd, to nie przed szatan i po prostu zainfekował tych ludzi, tylko najpierw przyszło zgorszenie, które spowodowało to dzisiejsze istniejące bluźnierstwo, bo Kościół wyszedł poza obszar Królestwa. Przestał być emanacją Królestwa Bożego. To jest bardzo proste. Za każdym razem, jak widzimy, że coś nie domaga, możemy wiedzieć, że to jest poza Królestwem. Ale teraz może my też chcemy budować Kościół jako emanację Królestwa Bożego. Wiesz, nie zawsze to będzie skuteczne, bo może się okazać, że jesteśmy bardzo twórczy w budowaniu tak zwanej fajności po prostu między nami. Fajne kazanie, fajne uwielbienie, fajny czas i się po prostu zarżniemy wszyscy, bo nie będzie tam ani sprawiedliwości, ani pokoju, ani radości i Ewangelia Królestwa w ogóle nie będzie głoszona. Nikt nie będzie ulegał przemianie i nikt nie będzie na nikogo wpływał, żeby ulec przemianie. Ale wszyscy będą się dobrze czuli. Więc będzie to jakieś dobro nasze, co jest dobrem waszym. Czy Kościół jest naszym dobrem? Tak. Czy dobrze jest być w Kościele? No chyba tak. Myślę, że większość przyszła dlatego, że to jest dla nich dobro. Mniejszość może przyszła, bo musiała, bo żona kazała, mąż, albo bo pastor zadzwoni, albo bo spod poprzedniego zboru się wypisałem i muszę gdzieś być, bo tak to się robi w chrześcijaństwie. Myślę, że to jest mniejszość. Większość przyszła dlatego, że to jest dobro. Ale teraz, czy to dobro, czy w tym dobrze emanuje królestwo, czy my służymy sobie nawzajem, czy my ulegamy sobie nawzajem, czy udzielamy sobie pokoju, czy dzielimy się radością, tak? Jak to ktoś kiedyś powiedział, smutki trzeba dzielić, radości trzeba mnożyć. Boża arytmetyka. Czyli niesiemy wzajemne ciężary. Świadomie wybieramy. Wiecie, my żyjemy w takim czasie, gdzie nikt o tym nie myśli, bo wszyscy myślą sobie, świat jest zorganizowany w sposób wolnorynkowy. Są ci, którzy zaspokajają potrzeby, ci, którzy przyjmują tą usługę tak. Wszystko tanieje, jak coś potrzeba, to tanieje, jak jest popyt, podaż. Wiecie, to wszystko się zaczyna robić w kościele i my też tacy jesteśmy. Przychodzimy, myślimy sobie, jestem w dobrym kościele, dokonałem dobrego wyboru, optymalnego. To jest dobre dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich dzieci. Nawet mój umysł przestał być sfrustrowany, tak jak w poprzednim zborze. Bo nawet to jest takie, to nie głupie nawet. I nudno przestało być, bo tam było nudno. Ciągle te same rzeczy. Wiesz, to jest niewłaściwa perspektywa, nie jest perspektywa królestwa. Perspektywa królestwa jest to, co Zbyszek mówił. Co zrobić, jak nad tym strumieniem wysycha woda? Do czego Bóg mnie teraz powołuje? Wiesz, ja otrzymałem takie słowo prorocze, które jest po prostu jak w tym tygodniu bardzo dużo o tym słowie myślałem i mówiłem w rozmowach z moją żoną, że jeżeli nie będziesz siał i rodził innych dębów, to sam bez lasu się nie ostoisz. A wcześniej było powiedziane, wiele razy będziesz sam, będzie ci smutno, ale wtedy wiedz, że jestem najbliżej ciebie. Przechodziłem w tym tygodniu takie ciężkie, trudne wyzwanie. Naprawdę zrobiło się ciemno i pojawiły się łzy. I w tej ciemności to słowo zaświeciło, że wtedy, kiedy czujesz, że jesteś sam, że jest ci smutno, to wtedy jestem najbliżej ciebie. I wtedy powstało takie coś. Aha, okej. Okay. Czyli rewiduję moje emocje. Rozumiem, że to, co czuję, to nie wszystko. Że moja percepcja jest ograniczona do tego dzisiejszego dnia. Ale duchowa percepcja jest inna. Bóg jest po prostu blisko mnie. I może teraz jest bliżej niż wtedy, kiedy było mi dobrze. Ale poszedłem dalej za tym, bo tam było dalej to słowo, że jeżeli nie będziesz siał i rodził innych dębów. I od razu przyszło, muszę wrócić. Muszę głosić słowo. Muszę głosić z odwagą Słowo Boże. Tak jak było powiedziane, muszę rodzić inne dęby. Muszę być radykalny w słowie, muszę czytać słowo, pytać się Boga, co ono mówi i dzielić się tą inspiracją z innymi. Wiecie, i zacząłem powstawać. Tak samo jest w twoim życiu. Przychodzi jakaś ciemność, bo dobro, które jest twoim dobrem, nie wyraża w pełni królestwa. Możemy powiedzieć, byłem sobie w parku z moją koleżanką, tam był taki bar i tak sobie usiadłyśmy i tam sobie po lampce wina zamówiłyśmy i był taki fantastyczny wieczór. No dobrze, to jest twoje dobro. Tego ci nikt nie zabierze. Nikt nie mówi, że to szatan był. Nie mówimy o tym. Tylko idźmy dalej, tak? Czy z tego dobra wyniknęło królestwo? Czy to poszło dalej? Bo jeżeli ta kobieta, która wypiła lampkę wina z koleżanką w parku, w pięknej atmosferze przy zachodzącym słońcu, wraca do domu i potrafi sobie żartować ze swoim mężem, dla mnie to jest taka wielki wyraz szczęścia w domu, jak można sobie pożartować, to taka moja osobowość. Może w innych dobach inne rzeczy przeważają, nie wiem. To znaczy, że królestwo przyszło, ale taka żona, że wrócić z tego parku po prostu, po tym winku, wejść do domu i to dobro, które było jej dobrem, może stać się zaprzeczeniem królestwa, bo ona wchodzi do tego domu i patrzy, mąż siedzi, telewizor, piwko, może wejść, zobaczyć to. Wszystko odeszło i już nie będzie nic dobrze w tym domu. Żeby nie malować tam no, super czarno. Tak? Więc to jest, wiecie, wiele ilustracji. Możemy kościół budować, możemy budować kościół, możemy starać się po prostu tutaj wszystko dopieszczać. Ale pytanie jest pierwsze, czy jesteśmy jak Jezus, który przyszedł po to, żeby służyć, tak? Czy my uniżamy się przed sobą nawzajem, żeby sobie pomagać? Czy to jest miejsce naszego, czy to jest królestwo? Ludzie bardzo często mówią, i to jest ciekawe, coraz częściej, że taki fajny kościół, takie fajne kazanie, takie fajne uwielbienie, ale ci ludzie to tam... Znaczy, że coś wyszło, coś poza królestwo. Może jeszcze pastor i jego kazania są w królestwie. Może uwielbienie jeszcze jest w królestwie, ale ludzie już nie są. Bo nie są gotowi służyć. Nie są gotowi trzymać ust zamkniętych wtedy, kiedy trzeba. Nie są gotowi otworzyć ust, żeby zachęcić wtedy, kiedy trzeba. Nie są gotowi, żeby się modlić wtedy, kiedy ktoś prosi o modlitwę. To jest temat królestwa, tak? Więc dalej, a dalej jest powiedziane. Bo kto tym służy Chrystusowi, czyli Królestwem Bożym, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Widzisz, Królestwo Boże cechuje się tym, że jeżeli my naprawdę w nie wchodzimy, to Bogu się to podoba i też mamy ten wyraz w postaci odbioru ludzi, którzy odbierają nasze postępowanie jako właściwe, jako przyjemne. To jest ciekawe. To jest zupełnie inny rodzaj fanatyzmu niż fanatyzm religijny, niż fanatyzm kościelny. Fanatyzm religijny i kościelny jest odbierany przez ludzi na zewnątrz jako coś nieprzyjemnego. Tylko próba takiego wdarcia się w cudze życie, bezczelnych uwag w odniesieniu do czyjegoś stylu życia. I na tym tygodniu oglądałem świadectwo człowieka, który się nawrócił w Koszalinie, przyszedł do zboru, nie przyszedł do zboru, przepraszam, miał znajomych ze zboru i oni chcieli się z nim umówić na kolację, z jego rodziną. Oni wiedzą, że tamci są w tym zborze, powiedzieli warunek przed kolacją, powiedzieli, słuchajcie, my chętnie z wami się spotkamy, ale my już się z takimi różnymi ludźmi spotykamy. Jeżeli po prostu powiecie coś o swoim kościele, o tym waszym życiu religijnym, to my wychodzimy z tej kolacji. Naprawdę, to ci niewierzący byli bezczelni i nieprzyjemni. Tak? Ale co było ciekawe, ci wierzący, którzy przyszli, którzy tam służyli w tym zborze, oni się podporządkowali temu. I ten człowiek, który się nawrócił później, mówi, to było fantastyczne, bo oni siedzieli u nas i oni nic nie powiedzieli o tym swoim zborze. A my się tego baliśmy, że oni o tym zaczną. Nic nie powiedzieli o tym swoim życiu. Mówi, w końcu się ta kolacja skończyła tak, że sami musieliśmy od nich to wyciągać. Wiesz, ale to jest królestwo, bo człowiek, który jest w królestwie, jest przyjemny dla ludzi. Jeżeli wiesz, że coś dla kogoś jest nieprzyjemne, to nie będziesz tą nieprzyjemnością jeszcze bardziej mu tłukł po głowie. I niech się on zmieni lepiej. Bo to jest droga donikąd. Jest powiedziane w liście do Rzymian, że dobroć Boża prowadzi nas do upamiętania. Więc tak samo my, będąc dobrzy dla innych, prowadzimy ich do upamiętania. Pewnie mieliście też takie, ja to mówiłem na tym trzy tygodnie temu, taki mój dylemat zgłoszenia Ewangelii, kiedy ja się po prostu źle czuję, bo siedzę z grzesznikami i po prostu aż mnie korci wszystko, moje duchy religijne podskakują, żeby po prostu lutnąć któremuś. Bo po prostu wszyscy wiedzą, że ten jeden, co tutaj siedzi, to jest gej. Wszyscy też wiedzą, że jeden, co tutaj siedzi, to jest pastor. Teraz pójdę do domu i będę się oskarżał, że nie zaświeciłem. Ale wiecie, ale jak zaświecić? Co, wstać i powiedzieć... Bardzo dobre. To jeszcze by było, to by było dobre. To by było jeszcze dobre. A to akurat biorę, bo to może mi się przyda kiedyś. Nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, ja wstanę i powiem, świecę! Nie będę miał z głowy. Ale czy ja mogę zaświecić w ten sposób, że wstanę i powiem... Pugę! Rozumiem, czy ja zaświecę komukolwiek. Ani temu człowiekowi nie pomogę, ani jego przyjaciołom nie pomogę. To masakra po prostu jakaś. Ludzie jak się domagają, wypowiedz się! Niech się wypowie, pastor! Wiesz, to zupełnie ta sama sytuacja, jak przychodzili do Jezusa i kazali mu się wypowiadać. Przyrodzili kobietę z złożną i się Jezus wypowie. Mamy tutaj po prostu teleekspres przyjechał. Niech się Jezus wypowie. Jezus był Synem Bożym. Prorocka zapowiedź o Nim było, że przywiezie, objawi Torę światu. On mógł powiedzieć. Prostytucja. Pfu. Teleeksport. Bardzo dobrze. Nasz gość. Nie lubi gejów i prostytucji. Nasz gość. Nie zrobił tego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Królestwo Boże będzie przyjemne ludziom. Tak, oczywiście są różne wymiary, mogą być wymiary polityczne, czasami trzeba się bronić, ktoś chce zamordować twoje dzieci, to Królestwo Boże wtedy udziela ci miecz, daje ci do ręki, żebyś obronił własną rodzinę, to jest jakby inny aspekt i wtedy nie musisz być przyjemny dla... ludzi, którzy chcą zamordować twoje dzieci. Nie, wtedy jesteś nieprzyjemny i w tym się objawia Królestwo. To są takie niuanse, ale generalnie to w ten sposób się objawia Królestwo Boże. Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu dla pokarmu, nie niszcz dzieła Bożego. Czyli dla własnego dobra, nie niszcz Bożego dzieła. Jest własne dobro, to co jest naszym dobrem, i jest dzieło Boże, które jest ponad naszym dobrem. I to musi być temu podporządkowane i musi się w tym zawierać nasze umieranie. Teraz dalej o Królestwie, żebyśmy, bo dwie trzecie fragmentów nie przeczytałem i się okaże, że będzie trzeba część 3 mówić. Mateusza 7,21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Więc Królestwo Boże, może dzisiaj powiem więcej o tym aspekcie posłuszeństwa. Królestwo Boże przede wszystkim wyraża się tym, że ja jestem poddany Królowi, że Jego interes jest moim interesem, że Jego wola staje się moją wolą. Szukam uniżenia, poddawania się Królowi, stając się częścią Królestwa. Więc jak ludzie budują Kościół, to oni myślą tak, zróbmy Kościół. Usiądźmy, jakby można zrobić Kościół. Jak można lepiej zrobić Kościół. Jak można zrobić Kościół, który lepiej przyciąga. Wiesz, z Królestwem Bożym jest tak, że ono już istnieje i my mamy przywilej wejścia do niego. Nie tworzenia go od zera, nie zbudowania go, stworzenia, ale poddania się jemu. Bo tu o to chodzi. Wiesz, ja widziałem fantastyczne kościoły i to jest po prostu tak, jak chyba Lenin powiedział, albo Stalin, nie pamiętam, że po prostu wszystko się rozbija o kadry. Czynnik ludzki jest tym, co wszystko wysadza w powietrze, bo kościół jest fajny, jakaś grupa jest fajna, a później się okazuje, że temu się nie chce, ten miał zły czas, ten zasnął, ten zaspał. Dlatego wartością jest w niedzielę się wyspać, no bo on raz w tygodniu się musi wyspać i nie przyszedł na czas. Nagle się okazuje, że po prostu ten czynnik ludzki wszystko rozkłada. A tutaj Jezus mówi o tym, że to jest właśnie to miejsce budowania Królestwa. Czyli to indywidualne poddawanie się temu, co Król ode mnie oczekuje. Bo jak Król mówi, dzisiaj śpisz, nie idziesz do zboru, to nadal jesteś w Królestwie. Ale Król rzadko mówi takie rzeczy. Król mówi coś konkretnego i to jesteś ty. I ciebie Bóg z tego będzie rozliczał, tak? Ludzie mówią, Królestwo Boże, pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. Słuchaj, jest cena do zapłacenia polegająca na posłuszeństwie Królowi, żeby odziedziczyć tą sprawiedliwość, pokój i radość. Bo nie można żyć w kompromisie cały czas i mieć pokoju. To jest nieodpowiedzialność. To jest po prostu taki, ty masz pokój, a wszyscy inni mają piekło. Bo ty nie zarobisz pieniędzy, ale przecież przypatrzcie się ptakom. I inni mają piekło, bo muszą po prostu ogarnąć swoje życie i jeszcze twoje unieść, tak? No to nie jest pokój. I drugi fragment. Jeśli cię gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, być wrzuconym do piekła. Tutaj ten werset jest bardzo fajny, ludzie uwielbiają go, tylko z tego aspektu, czy Jezus naprawdę miał na myśli, co mówił? Wszyscy zaczynają od razu myśleć po prostu o różnych zabiegach kosmetycznych. Przeważnie o różnego rodzaju amputacjach. Ręce, oczy, później też pewne narządy, które powodują pewne problemy. Od razu fizjologia cała i czy Jezus miał to na myśli? Wiesz, skupmy się na tym, że Jezusowi cały czas chodziło o Królestwo Boże. Tak? I to jest lekcja, która płynie z tego przede wszystkim. Więc jeżeli chcesz wejść do Królestwa Bożego, to musisz ponieść stratę. I to jest lekcja, która z tego płynie. Żeby było coś lepiej, najpierw musi być gorzej. I nie ma inaczej. Bo inaczej to jest tak, że bądźmy dla siebie mili. Boże, jeszcze nie jesteśmy wystarczająco mili dla Ciebie. Gdybyśmy tylko byli wystarczająco mili dla siebie. To jest droga donikąd. To jest utopia. Ktoś musi być nieprzyjemny, żeby komuś było przyjemnie. Albo ktoś musi być nieprzyjemny, żeby inni mogli dojść do owocu cierpliwości. I wiele tego typu rzeczy. W domu ojciec musi domagać się pewnych rzeczy od swoich dzieci, żeby miały dobre życie. I to nie jest fajne. Ja cały czas jestem w tym miejscu niefajności pod tym względem. Bo ja próbuję różne obrazy malować. Obraz sprawiedliwości. Słuchajcie, wszyscy w tym domu jemy, w tej samej kuchni. Zatroszczmy się wszyscy o tą kuchnię. Wszyscy tak siedzą w tym momencie, kiedy nie ma nic do zrobienia i jesteśmy w sferze idei, to jest trochę tak jak na kazaniu w zborze. Więc wszyscy mówią, zaiste. Prawdę powiedział po prostu. To jest... Sprawiedliwość to jednak dobra rzecz. Ale później jest następny dzień i mówimy dzisiaj twój dyżur. I nagle, a dlaczego zawsze na moim dyżurze wychodzą te wszystkie zaległości? Ktoś swojego dyżuru sprawiedliwie nie potraktował, po łebkach, i teraz ja muszę na swoim dyżurze jego zaległości odrabiać. Moje dzieci mówią, tato, jak to jest, że jak ja opróżniam zmywarkę, to tam jest zawsze więcej naczyń? Czasami to tak patrzę na to i tak mam ochotę powiedzieć, taka karma. Bo nie wiem, co odpowiedzieć. No bo to nie jest prawda. Bo prawda jest taka, że zawsze najwięcej jest, jak ja opróżniam zmywarkę. I to jest prawda. Siedzą dwa koty nad Whiskasem. Jeden mówi do drugiego, ty patrz, i nikt nie przyszedł, bo impreza była. A ten drugi odpowiada, taka karma. Jaka karma, taka impreza. Dobrze. Więc strata prowadzi do królestwa. Utracenie czegoś, rezygnacja z czegoś. Nie mogę mieć wszystkiego. Są ludzie, którzy chcą mieć Boży pokój i chcą wszystko mieć w tym samym czasie. Prawda jest taka, i Słowo Boże wyraźnie pokazuje, że często do pokoju jest taka droga, że trzeba się czegoś pozbyć. I lepiej mieć mniej, a mieć pokój, niż mieć wszystko i mieć cały czas wojnę. Taka jest prawda. Dlatego Królestwo Boże to nie sprawa narodów i granic między narodami tylko. Bo jeżeli ktoś ma swój kraj i cieszy się nim, to nie będzie próbował poszerzać granic tego kraju poprzez tworzenie wojen, tylko poprzez błogosławienie tym, kim jest, innych narodów. Na przykład Holandia, bardzo ciekawy kraj. Ostatnio przeczytałem, że gdyby wszystkie samochody należące do firm logistycznych ustawić w rzędzie jeden za drugim, holenderskich firm logistycznych, to nie starczyłoby miejsca na drogach w Holandii. To jest dziedzictwo przeszłości. Tak samo jest, wiecie, największy port lotniczy prawdopodobnie, nie wiem, czy on jest największy, ale ten Schiphol w Amsterdamie, to jest po prostu wielka firma, która po całym świecie lata. A kraj? Taki kraj tam, z depresji wyciągnięty, po osuszeniu morza. Wiecie, to jest, myślę, to jest właśnie, w tym się zawiera królestwo i to jest to, o czym Jezus do nas mówi. Że jeżeli my będziemy mieć królestwo, to będziemy mieć wpływ bez prowadzenia wojny, tylko dlatego, że sami siebie poddamy pewnym rzeczom i wykorzystamy, co Bóg nam dał. Tacy Holendrzy mogli powiedzieć, co my dostaliśmy? Zalane wodą wybrzeża. To wzięli sobie z morza. Co my dostaliśmy? Wiatr dostaliśmy. No to zbudowali wiatraki. Co my dostaliśmy? Dostęp do morza. No to zbudowali okręty i floty. I zaczęli handel. Rozumiesz? To jest właśnie to. Więc myśl o tym, co jest królestwem w twoim życiu, co jest Bożym panowaniem w twoim życiu, i strać to, co nie jest elementem królestwa w twoim życiu. Tak? I utrać coś. Niech coś będzie utracone. Dobrze jest coś stracić. Teraz już to jest taki przedostatni fragment. Te dwa fragmenty są przedostatnim fragmentem lub przedostatnim. Napominaliśmy i zachęcali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. To królestwo, do którego Bóg nas powołuje, zawiera w sobie chwałę. Czyli to nie jest tak, że są królestwa, wow, i jest Królestwo Boże, memento mori. Wieczność, śmierć i sąd ostateczny. Tylko to Królestwo Boże zawiera w sobie chwałę i Bóg nas powołując do swojego królestwa, powołuje nas również do chwały tego królestwa. To królestwo zawiera w sobie chwałę. Chwałę mocy Bożej, zaopatrzenia, uzdrowień, wpływu, panowania, zasiadania na tronach królewskich, możliwość sądzenia innych narodów. To wszystko się zawiera w królestwie i jak czytamy o królestwie, to jest powiedziane, co się wydarzy z synami królestwa. Gdzie oni będą? Co otrzymają? Jakie pozycje otrzymają? Więc jest królestwo, jest chwała. Nie dajmy się po prostu tym duchom potępienia okraść z tego. Jeżeli wchodzisz w królestwo, to za tym podąża chwała królestwa. Twoje dzieci będą szczęśliwe, Słowo Boże mówi, będą miały dobrobyt, będzie im się powodziło. To jest dziedzictwo dla tych, którzy są synami królestwa. Że to przechodzi na kolejne pokolenia. Czy tego pragniesz? Domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Nadzieja królestwa nie zawiera w sobie naiwności. Nadzieja królestwa niesie w sobie chwałę. Jeżeli ktoś ma nadzieję zbliżającego się królestwa, to niesie to chwałę, która idzie razem z tym. A, więcej tego jest znowu. Dobrze, to może tylko przeczytajmy. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. To jest takie fajne, bo tu jest powiedziane, że oni głosili, mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Więc musi być gorzej, żeby było lepiej. Tak? I teraz ja akurat w tym fragmencie, kiedy się przygotowywałem, to dla mnie tutaj było takie kluczowe, że musimy przejść. Bo my wiele razy mówimy, że my znaleźliśmy się w uciskach. My wpadliśmy w uciski. My gdzieś tam się jakoś życie tak zawirowało, że wylądowaliśmy. Ale tutaj słowo mówi, żebyś przeszedł to, że musisz to przejść. Czyli to, że się coś wydarza, wcale nie znaczy, że doprowadzi cię do królestwa. Ty musisz przejść ten ucisk, który się wydarza. To musi być twoja wola i twoja decyzja, żeby wytrwać z Bogiem i nadal maszerować, nadal iść w kierunku, który Bóg ci wyznacza. Rozumiesz? Więc przechodzisz. Czyli nie, że zwala się twoje życie złe na ciebie. Po prostu spotkałeś pewne trudności, ale teraz jest decyzja, żeby przejść to i to cię prowadzi do królestwa. Czy przejdziesz? Czy jesteś gotów iść dalej? Słowo Boże mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. To jest obietnica królestwa. Kto będzie nadal szedł? Kto się nie zatrzyma? Tutaj taki mały cytacik, taką mniejszą czcionką ładnie. Moja myśl z Facebooka. Jeśli coś idzie lepiej, to zaprawdę przybliżyło się Królestwo Boże. Jeśli coś nie idzie najlepiej, to Królestwo jeszcze nie nastało. To jest dla nas taka... Dla mnie taka ważna ilustracja, bo ludzie mają rozdwojenie jeszcze, żeby wyobrazić sobie to królestwo. Co do tej pierwszej linijki, jeżeli coś idzie lepiej, to przybliżyło się Królestwo Boże. Jest powiedziane, jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przybliżyło się już do was Królestwa Boże. Więc jeżeli coś się poprawia, to Królestwo Boże znaczy, że się przybliża. Ale też mamy coś takiego, że wiecie, jeszcze nie wszystko jest doskonale. Nie idzie. To znaczy, że Królestwo Boże nie nastało, bo później jest powiedziane w Mateusza, Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I to jest niesamowite, że w Jego Królestwie są ci, którzy sieją zgorszenia i popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To jest przyczyna, dlaczego to wspaniałe królestwo, Jego chwała, ciągle nie ma pełni manifestacji. Ktoś przeżywa uzdrowienie, królestwo się przybliża. Bóg zaopatruje, Bóg się przybliża. Ktoś skutecznie dobrze wychował swoje dzieci, królestwo się przybliża. Pastor się nawrócił, królestwo się przybliża. Ale w tym samym momencie idealnie ciągle nie jest. Dlaczego? Dlatego, że w tym królestwie są również te rzeczy złe, które będą istniały do czasu, który Bóg ustanowił. I Bóg pewnego czasu oczyści to wszystko ze zgorszeń, z nieprawości, spali to w ogniu. Jak człowiek się nie będzie chciał oddzielić od tych nieprawości i zgorszeń, to spłonie razem z tymi nieprawościami i zgorszeniami tam. Jak się będzie chciał oddzielić, to tylko zgorszenia i nieprawości spłoną. A sprawiedliwi zajaśnieją. I wtedy będzie można powiedzieć, że już jest to, co najlepsze. Wszystko jest jak najlepiej. I wtedy możemy powiedzieć, nastało Królestwo Boże. To jest to. Opowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. Jezus sprawę stawia radykalnie. Musi się wszystko od nowa zacząć, żeby była droga do Królestwa. Niektórzy wierzącym są... Ja nie chcę teraz mówić o Nowym Narodzeniu, o tej doktrynie. To jest inny temat. Ale wierzący często tak mówią tak. Po paru latach życia z Bogiem, po paru latach życia w zborze mówią w ten sposób, że po prostu co by tu jeszcze troszkę tak poprawić, żeby było lepiej. Powiem ci, to jest droga skazana na niepowodzenie. Bo diabeł zawsze przyjdzie z jakąś chwałą swojego któregoś z królestw i cię zanęci i ci powie, tu możesz zrobić sobie lepiej. Tu możesz sobie ulżyć, tu możesz popełnić kompromis. I tobie będzie lepiej przez jakiś czas, kiedy za tym pójdziesz. On ci przyjdzie i powie, weź wreszcie mu powiedz, co myślisz o nim. I w końcu po prostu weźmiesz i wreszcie mu powiesz. I będzie ci lżej przez jakiś czas. Nie. Królestwo Boże nie przychodzi poprzez poprawianie starego i poprzez uleganie pokusom. Królestwo Boże przychodzi poprzez nowe narodziny. Czyli zupełną nowość. Boże po prostu chce w to wejść tak, jak nigdy w to nie wszedłem. To jest droga do Królestwa. A nie w kategoriach. Jeszcze tu ulżyć sobie, tu coś zmanipulować, tu poprzestawić, tu po prostu, wiesz, taka po prostu wielotorowa autostrada makaroniarsko-spagetańska. Lepiej pójść radykalnie. Mnie jeden pastor napisał i powiedział, w moim życiu z Bogiem i służby jednego mi brakuje i mnie to wykańcza. Pytam się czego? On mówi, spotkania z Bogiem. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że Mojżesz spotkał Boga, Noe spotkał Boga, Abraham spotkał Boga, Eliasz spotkał Boga, Jezus spotkał Boga. Jakub spotkał Boga. Ja Boga nie spotkałem. Ja mówię, a co stoi na przeszkodzie, żebyś spotkał Boga? No i tam były różne odpowiedzi, ktoś się jeszcze włącza w rozmowę. Na koniec ta osoba, która powiedziała na początku tego, że tego jej brakuje w życiu, mówi tak. No to dziękuję wam za wspaniałe odpowiedzi, świetną analizę, dyskusję i rozkminę. Wciąż nie spotkałem Boga. To było mocne, to mi się tak spodobało po prostu. Rozumiesz? I to jest właśnie to, o czym tutaj Jezus mówi. Jeżeli ktoś chce ujrzeć Królestwo Boże, nie może poprzestać na próbie poukładania rzeczy, podopinania, to lepiej, to trochę lepiej, tamto lepiej. Oj, nie narzekałbyś, jest nieźle. Spójrz na to z innej perspektywy, no przecież Bóg nie mówi przez Biblię. Bądź radykalny, chcesz zobaczyć Królestwo Boże, musisz na nowo się narodzić. Musisz po prostu pójść w taki sposób, w jaki nigdy nie poszedłeś. I teraz ulubiony cytat z książki Rewolucja w uczeniu. Jest kilka osób tutaj w kościele już, które są fanami tej książki. Ja dostałem tą książkę w prezencie kiedyś. Jak się uczymy życia? To jest takie trochę na boku tego tematu, ale bardzo ważne. Uczymy się 10% z tego, co czytamy. Więc czytaj. Uczymy się 20% z tego, co słyszymy. Więc słuchaj. Jeżeli czytasz i słuchasz razem, to już masz coś więcej. Więc noś Biblię do kościoła, słuchaj kazań, słuchaj nagrań. Przynajmniej 20% tego, co usłyszysz, dotrze do ciebie. Niektórzy już zadają, co mi po 20%? No ja też myślę, co ci. Ale niektórzy na tym poprzestają. Uczymy się 30% z tego, co widzimy. Dlatego skaczę, tu podstakuję, opowiadam wam o swoich dzieciach i moich rozkminach, wyświetlam wam, żeby też wam do oczu trochę dotarło. I czasami są nawet ilustracje. Zaraz wrócimy do tej ilustracji korony, niech wam się wypali przed oczami ta korona. Tak? Ale to jest ciągle 30%. Uczymy się 50% z tego, co widzimy i słyszymy. Więc łączymy widzenie ze słyszeniem. Uczymy się 70% z tego, co mówimy. Jak myślicie, kto na dzisiejszym nabożeństwie najwięcej się czegoś nauczył? I to jest prawda, słuchajcie. To jest prawda, bo Bóg mi powiedział, jeśli nie będziesz siał i rodził innych dębów, sam się bez lasu nie ostoisz. Ja dzisiaj wywaliłem to z siebie przy pomocy fal dźwiękowych i adrenaliny, to poselstwo godzinne. Ja wam powiem, ono mi będzie spędzało sens powiek przez najbliższe kilka dni. Tak jak tydzień temu mówiłem o, powiedziałem świetne słowo o łzach zamienianych w modlitwy, już od poniedziałku się modliłem. I wiem sobie po prostu, co je podkusiło, żeby takie kazania głosić. Było jedno wielkie wycie od poniedziałku. Duch Święty mnie podkusił, żeby mnie diabeł kusił, tak jak u Jezusa zupełnie. 70% tego, co mówimy, więc słowo mówi, zwyciężyli przez słowo świadectwa. Tak? Ale teraz jest jeszcze więcej niż 70%, 90% z tego, co mówimy i robimy. Dlatego Jezus powiedział, że tymi w królestwie, którzy zbudowali swój dom na skalę, są ci, którzy wykonują słowo, które usłyszeli. Więc wiesz, to co możesz zrobić, to możesz mówić o tym, co wiesz i co jest dobre i co jest prawdziwe, a nie o innych rzeczach. Bo my mamy dzisiaj możliwość gadania o wielu rzeczach. Naprawdę. Ale mów o tym, co wartościowe, co prawdziwe, co rzeczywiste. Biblia mówi, tylko o tym myślcie, co w górze. Tego szukajcie, więc mów o tym, a z drugiej strony czyń to. Amen? Także obyście wszyscy zostali pastorami pewnego dnia, chociaż nie ma czegoś takiego jak pastor w Biblii. Żebyście byli tymi, którzy mówią, tymi, którzy żyją tym. Zadałem na forum dla pastorów takie pytanie 2 tygodnie temu. Ile z kazań, które głosisz, głosisz dlatego, że coś przeżyłeś lub żeby coś przeżyć, a ile dlatego, że miałeś fajny pomysł na fajne słowo, które w taki sprytny sposób dotrze do słuchaczy. No i tam od razu były takie uśmieszki, no cwaniak, cwaniak. No a ty co, nie musisz wymyślać kazań na niedzielę? Ile można wymyślać? Trzeba wymyślać. Ale było parę szczerych osób, które powiedziały, faktycznie, najpierw szukam inspiracji, a później widzę, czy to stosuję, czy nie w swoim życiu, jak wygłaszam. Niektórzy popisali, przyjemne z pożytecznym, jedno i drugie robię cały czas w moim życiu. No. Ale to jest droga dla każdego z nas, którzy kroczą drogą Bożą, którzy są uczniami Pana. Mówmy i róbmy i wtedy będziemy naprawdę mądrzy. Wtedy, kiedy będziemy robić. Więc wiesz, lepiej jest po prostu pojechać na misję, niż być na 10 nabożeństwach. Lepiej wyciągnąć forsę z portfela i dać komuś, niż być na 2 tygodniach wykładów o tym, jak Bóg może zaspokoić swoje potrzeby. Lepiej jest po prostu pomodlić się o kogoś, wyciągnąć swoje ręce, położyć na kimś, przeżyć te wszystkie rzeczy, strachy, nieporozumienia i po prostu i coś wiedzieć o modlitwie, niż ciągle czytać o tym. Jest dużo lepiej. Coś zrobić i zastosować i nauczyć się, niż tylko rozumieć słuchając. I mówić o tym. Amen. I to by było na tyle i już nie będzie części trzeciej o Królestwie Bożym. Tego nie wiem. Ale przynajmniej na podstawie tych notatek, które są zapisane, to już chyba nie, bo już one są wyczerpane. Ale naprawdę, słuchajcie, kochani, szukajmy Królestwa Bożego. Teraz stajemy, teraz też dopiero jest 1/3 wakacji, więc jeszcze się nie rozpędzamy do początku roku szkolnego, ale ja mam takie pokusy, bo zaczynam myśleć, ilu nas jest, patrzę na finanse zboru, patrzę na frekwencje, myślę o różnych rzeczach i powiem, bardzo we mnie się rodzi taka myśl. Zróbmy ten kościół lepszym, bo już nie fajniejszym, bo my fajni to już jesteśmy, ale po prostu taki ja! I coś zażarło. Tak. Weźmy jakąś salę na 7 dni w tygodniu. Niech skoczą nam ceny za wynajmy 4 razy. Po prostu gdzie płacimy? Tak. Może nie padniemy, może uniesiemy. Jak Bóg będzie kazał, to zrobimy, bo to jest Jego Królestwo. Ale są rzeczy, które są wcześniej. Jak w twoim małżeństwie jest, przyjacielu? Czy twoja żona jest szczęśliwa z tobą? Czy twoje dzieci uczysz dróg pańskich? Czy tylko im smędzisz, bo chcesz mieć święty spokój? Jest wielka różnica. Jak w tym tygodniu był Andrzej Rysuje, taki koleś jest taki. Brzydki koleś. Potrafi brzydko, ale potrafi dobrze dotrzeć. Narysował taki rysunek siedzi, leży facet na plaży, ma butelki po piwie, syn przychodzi, tato, pobawmy się, a on mu odpowiada: inteligentni się nie nudzą. Byłem na plaży, więc mi się przypomniało, jak dzieci wokół mnie skakały i ja sobie chciałem książkę poczytać. Czasami wychowujemy dzieci tylko po to, żeby mieć święty spokój, żeby nam zeszły z oczu. Bo nie chcemy umierać. Chcemy je porozstawiać po kątach. Ale mówię ci, niech twoja żona będzie szczęśliwa z tobą. Niech twoje dzieci uczą się Bożych dróg w sposób fascynujący, bo będzie to zabawa i będzie to, co ty z nimi robisz. Jak cię postrzegają inni bracia i siostry w zborze? No, przychodzi, on taki fajny jest, O, tak z nim to tak fajnie, można pogadać, tam nigdy tam buraka nie strzela, jest taki fajny. Był fajny, poszedł fajny, mieliśmy fajnego. Królestwo! Czy zobaczyłem królestwo w tym człowieku? Czy Boże panowanie w nim zobaczyłem? Ja byłem, ale ja jestem taka siostra użyteczna. Ja zawsze jestem, ja się przydam. Kochana, wszyscy o tym już wiedzą, że ty się przydasz we wszystkim do wszystkiego. Jesteś naprawdę kochana. Ale Pan oczekuje Jego królestwa w twoim życiu. Wiecie, jest bardzo wielu miłych chrześcijan. Ale ci, którzy naprawdę pobudzają, są ci, którzy nagle robią coś innego. I mówią: Bóg mi kazał. Ja tak muszę już kończyć, ale teraz zawsze na koniec mi się zbiera. Ale tak jak po prostu po ostatnim przyjeździe Wioli do Warszawy z nią rozmawiałem i po prostu i ona mówi, to tak nie wyskakiwałem z tym, żeby ona się podzieliła słowem. I tak mówię, że po prostu, że tak badaliśmy grunt. I ona mówi, może ja mam slajdy jakieś przygotowała, co robiłam przez ostatnie półtora roku. Ja sobie tak, nie wiem, czy wam to już mówiłem. Ja tak myślę, tak slajdy, ja pamiętam, jak to były te ostatnie slajdy, tak światło zgasło, te slajdy włączyły, tam jeszcze jakaś muzyczka do tych slajdów była i tak chciałem jej jakoś powiedzieć, że może tak, jak mówię sobie, wiesz co, to może ty tak byś puściła te slajdy, tak 10 minut, a ja później powiem słowo. Wtedy Viola do mnie powiedziała, patrzyła na mnie, uśmiechnęła się i to było królestwo, mówię wam, to było takie królestwo, ona, że uśmiechnęła do mnie i powiedziała: ja już tak nie głoszę jak kiedyś. A ja już mówię, a to dobrze, ale co? Ja już głoszę. I wiecie, i było po prostu, ja nie byłem spotkania, go słuchałem, ale to była moc, to był power, to było królestwo. Czy Viola nie zawsze była miłą, kochaną siostrą? Zawsze była! Tak jak i ty jesteś, kochana, miła siostra. Ale teraz chcemy królestwa. Królestwo to jest poddanie się królowi, żeby zrobić to, co on chce, żeby zrobić. I to jest moc. Wtedy coś się zaczyna dziać. Ziemia się trzęsie. Jezus powiedział: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ja będę potwierdzał to. Jest powiedziane w Ewangelii Mateusza, że oni szli, a on potwierdzał słowo. Dlaczego potwierdzał słowo? Bo oni zajęli się sprawą królestwa. Więc król stanął za tym i udzielił swojej mocy. I tak samo będzie w twoim życiu. Jeżeli wejdziesz w sprawy królestwa, król stanie za tym i zobaczysz moc w swoim życiu. Ale dopóki będziesz chciał poprawiać swoje życie na lepsze, troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu, to nie będzie mocy królestwa za tym. Musi przyjść moc królestwa. Musisz powiedzieć po prostu: zrobię to. Zrobię to tak, jak należy to zrobić. I przyjdzie moc. I to jest Królestwo Boże. I może z tym skończę już. Tym zakończę już. Teraz wyłączam wszystko. Przepraszam. Już naprawdę wyłączam. Wyłączcie rzutnik. Zbyszkiem rozmawiałem w tym tygodniu i tak wykorzystam to, co mi powiedział. Powiedział, że przeczytał książkę około 100 lat temu napisaną Colina Powella, założyciela skautingu. Colina Powella, tak? Nie. Baden Powella. Colin to był ten czarny Amerykanin. Tak, Baden Powella. Ja czytałem kiedyś jego życiorys, dawno temu, jak byłem w szkole podstawowej, więc mi to przypomniał. I coś takiego powiedział, że on walczył w Afryce Południowej i tam przy pomocy młodych ludzi pokonał przeważające wielkie siły wrogów, burów, którzy chcieli podbić jakiś tam jeden z fortów. Później wrócił do Anglii i zobaczył, że młodzi ludzie są w wielkim kontraście do tych, z którymi on tam był w Afryce. Nie mają pasji, są wygodni, są leniwi, nie ma dynamiki. I wtedy napisał tą książkę Scouting dla chłopców, tak? I wtedy się właśnie zaczął ten ruch cały, który później się wylał jak wielka fala, bo on chciał po prostu wrzucić jakąś pasję w młodych ludzi, żeby mieli po co żyć. I teraz Zbyszkiem rozmawiam przez telefon, nie wiem, czy to była środa, czy coś takiego, czy czwartek? Środa chyba. I Zbyszek mówi, że przeczytał tą książkę i mówi, że się nic nie zmieniło. No tak jak 100 lat temu taka była młodzież do niczego, tak jest dzisiaj. Wiecie, to jest ciekawe, bo to ktoś nawet, czytałem taki felieton Hołowni teraz z Rzeczpospolitej w tym tygodniu, który powiedział, że młodzież od wieków, już od czasów Platona i Sokratesa była beznadziejna i to się nic nie zmieniło. W oczach starych oczywiście, tak? To zawsze tak było. Ale, więc to jest taka, no, trzeba mieć do tego dystans, do takiego stawiania sprawy. Bartoszewski bardzo fajnie powiedział, a tak biadolą, jakby było powstanie warszawskie, to by młodzi znowu chwycili za karabiny. Więc mówi, nie biadolcie. Więc trzeba właściwie na to spojrzeć. Ale Zbyszek to, co powiedział, że jest tak samo jak 100 lat temu, to we mnie uderzyło z taką mocą, ja przy niej się rozłączyłem i chodziłem, nie mogło mi wyjść to z głowy. I myślę sobie, jejku, Biblia jest cały czas taka sama i sprawa królestwa jest wciąż taka sama, i te rzeczy, które zapodał Mojżesz i zapodał Jezus, one tak samo działają w dzisiejszych czasach i ten świat się w ogóle nie zmienił. I my możemy skorzystać z tych narzędzi królestwa, które są nieprzemijające i wieczne, bo wartości są te same i zło jest takie samo. I my dzisiaj możemy budować królestwo. I nie musisz myśleć o tym, że będziesz krzyżowcem i pojedziesz wyzwalać Ziemię Świętą, albo będziesz karabin i wylądujesz w Normandii, albo będziesz powstańcem warszawskim, bo to samo mamy dzisiaj. I jest ta sama sprawa królestwa przed naszymi oczami. Tylko zacznij dla niej żyć. I przeciwstaw się ciemności, bierności, niesprawiedliwości, niepokojom, które są wokół ciebie. Halleluja. Królu, przychodzimy do ciebie i prosimy cię, żebyś zmiłował się nad nami, żeby słowa twojego królestwa, wartości twojego królestwa, moc twojego królestwa na nowo zapłynęła w naszym życiu. Panie, chcemy rozumieć królestwo tak, jak ty je rozumiesz, tak jak nas go uczysz. Chcemy być tymi, którzy mówią o królestwie i którzy czynią królestwo wokół siebie. Chcemy być tymi, którzy uczą się 90%. Chcemy być mądrzy. Chcemy wykonać twoją wolę. Ojcze, proszę cię o wszystkich, za wszystkimi, którzy słuchali tego słowa, Ojcze. Niech będzie wylona moc twoja, niech będzie wylane i objawione twoje królestwo. Ojcze, oddaję ci chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.